Zapraszam wszystkich do wspólnej modlitwy. Stajemy przed Tobą, Panie Boże, dzisiejszego wieczoru. Stajemy z naszymi dłońmi, które cały dzień pracowały, które niosły dobro. Oddajemy Ci teraz to wszystkie dobro, które udało nam się dzisiaj uczynić. Stajemy przed Tobą, Panie, z naszym sercem. Sercem, które pragnie miłości, sercem, które pragnie dobra, ale też sercem, które potrafi być złośliwe, które potrafi być nieposłuszne Tobie. To serce oddajemy Tobie także, Panie. Stajemy przed Tobą, Panie, z naszymi oczami. Chcemy Cię prosić, abyś pomagał nam dostrzegać to dobro, które jest wśród nas, to dobro, które nas otacza, to dobro, które od Ciebie otrzymujemy. Stajemy przed Tobą, Panie, i to wszystko, co jest naszym udziałem, składam na Twoim ołtarzu i chcemy prosić, abyś uporządkował to, co jest nieuporządkowane, abyś przyjął nasze podziękowanie za to, co było wspaniałe i abyś dodał nam siły do niesienia naszego codziennego krzyża. Ale stajemy tutaj dzisiaj także po to, aby usłyszeć Twoje słowo, aby usłyszeć, co chcesz nam dzisiaj powiedzieć. Wierzę, Panie, że to słowo, które usłyszymy, jest nam dzisiaj właśnie najbardziej potrzebne. Żebyśmy to słowo mogli przyjąć, żebyśmy mogli przyjąć Twoją obecność. Już jesteś w naszych sercach poprzez Komunię Świętą, a teraz chcemy Cię jeszcze bardziej zaprosić do siebie, jeszcze więcej zrozumieć, jeszcze bliżej być Ciebie. Dlatego prosimy, poślij do nas swojego Ducha, aby nas teraz ogarnął, aby nas teraz umocnił, aby otworzył nasze uszy, nasz rozum, nasze serca na słowo, które usłyszymy. Poślij swojego Ducha do każdego z nas, do tych, którzy teraz są w świątyni, ale też do tych, którzy będą słuchali tych konferencji w innych miejscach. Poślij swojego Ducha także do księdza Karola, aby był narzędziem Pana Boga i aby to narzędzie jak najbardziej trafiało do każdego z nas. Przyjdź, Duchu Święty, i uczyń z nas wspólnotę. Przyjdź, Duchu Święty, i obdarzaj nas swoimi darami, bo bardzo potrzebujemy Twojej obecności. Przyjdź, Duchu Święty.
Przyjdź, Duchu Święty.
Przyjdź, Duchu Święty, i pomóż nam dostrzegać Bożą obecność, Boże znaki, Boże działanie w życiu każdego z nas. Przyjdź, Duchu Święty.
Przyjdź, Duchu Święty.
Przyjdź, Duchu Święty, i pozwól nam zapamiętać to, co chcesz, abyśmy usłyszeli. Przyjdź, Duchu Święty.
Przyjdź, Duchu Święty.
Przyjdź, Duchu Święty, i zabieraj wszelkie nasze troski, zmartwienia. Pozwól nam ten czas wykorzystać i oddać tylko Tobie. Przyjdź, Duchu Święty.
Przyjdź, Duchu Święty.
Przyjdź, Duchu Święty, i czyń z nas swoje narzędzia, abyśmy zanieśli Bożą Ewangelię tam, dokąd nas poślesz. Przyjdź, Duchu Święty.
Przyjdź, Duchu Święty.
Przyjdź i pozostań podczas tego wieczoru. Przyjdź i pozostań w całym naszym życiu. Przyjdź, Duchu Święty.
Duchu Święty.
Niech ta pieśń, którą za chwilę zaśpiewamy, będzie jeszcze głębszym wołaniem o obecność Ducha Świętego wśród nas. Nie tylko teraz na spotkaniu, ale także tam, dokąd pójdziemy, do naszych rodzin, do miejsc pracy, do naszych miejsc, które odwiedzamy codziennie, ale także do tych osób, z którymi się spotykamy. Przyjdź, Duchu Święty.
Przyjdź, Duchu Święty.
Święty, niech Twój ogień płonie.
zapraszamy na spotkanie, to prosimy, abyś nam przewodniczyła, abyś nas brała pod swoją opiekę. Potrzebujemy Twojej matczynej opieki, Twojego płaszcza, pod który się teraz chcemy schronić, nas samych i nasze rodziny. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami,
raczej gardzisz w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawić. Panna chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.
Amen.
Amen. Szczęść Boże, dobry wieczór. Kochani, dziękuję za księdzu Danielowi, za zaproszenie, że po raz kolejny tutaj mogę być z Wami i poprowadzić konferencję. Dzisiaj temat jest krótko i na temat brzmi przynajmniej, Nie zabijaj. O, nie zabijaj. Znamy dobrze, to jest przykazanie, dekalog, piąte przykazanie dekalogu w połowie 10 Bożych przykazań. Ja, kochani, studiuję, jestem na studiach wyższych z teologii i taką dziedzinę specjalizację studiuję, która szuka jak największej ilości argumentów, żeby podać dla wierzących, a szczególnie jeszcze dla niewierzących, tak aby oni się przekonali, że warto w Boga wierzyć. Ja troszkę taką dzisiaj metodę obiorę na tą konferencję. No, worek jest dosyć szeroki pod tą nazwą Nie zabijaj i można tutaj z różnych stron ugryźć i tak będę próbował ugryźć z różnych stron ten temat z taką myślą, że ktoś z Was coś z tych punktów poszczególnych, może nie wszystko, bo trudno jest tak, żeby wszystko trafiło, ktoś coś dla siebie zabierze. A liczę też na to, że może jak się zrodziły Wam jakieś pytania w trakcie rozważania tego tygodnia, to może i w tym, co powiem, będzie odpowiedź na to pytanie. A może się zrodziła, była jakaś wątpliwość, lewo, prawo, czy dobrze mam, dobrą mam intuicję, to że tutaj znajdziecie gdzieś w tym, co powiem, potwierdzenie. 5 takich punktów, kochani, w ramach których chciałbym to omówić, odmówić ten temat, nie zabijaj. Pierwszy to... No tu dużo o tym się mówi, ale spróbujemy jeszcze troszkę od innej strony powiedzieć. Troska o życie nienarodzonych, nie zabijaj, czyli troska o życie nienarodzonych, nie zabijaj, czyli dbanie o swoje zdrowie, nazwijmy to tak nowocześnie, psychiczno-fizyczne, fizyczno-psychiczne, nie zabijać słowem, nie zabijaj, to znaczy tak, tutaj życie jako wartość absolutna, ale nie najwyższa. I tutaj taki punkcik kontrowersyjny, to będzie przedostatni lub ostatni, kiedy można zabić. Wziąłem to w cudzysłów. Kiedy można zabić i czy w ogóle można zabić i co na ten temat Kościół. Taki klucz trochę brałem, będzie bardziej z teologii moralnej, tak? Takiej będziemy tutaj, spróbujemy troszkę tak pod ocenę tego konkretnych sytuacji, to jak się ma do tego to przykazanie nie zabijaj. Troska o życie nienarodzonych. Słuchajcie, myślę, że od października, kiedy wybuchły strajki kobiet, o tym mówi się dużo. No mówi się dużo, co nie? To jest, czasami jest to ryzyko, że jak będzie się o tym dużo mówić, to nam to po prostu i spowszednieje i tak określić to trzeba brzydko, zbrzydnie. Będziemy w którymś momencie możemy mieć dość tego tematu. No ale jak? Nawet na chwilę się nie zatrzymać przy przykazaniu, nie zabijaj nas znowu nad tą kwestią troski o życie nienarodzonych. My, kochani, wiemy dokładnie, nam nie trzeba mówić to jako ludziom wierzącym, tutaj ludziom we wspólnocie, że aborcja, przerywanie ciąży jest zabójstwem. No my to uznajemy, tak? Ale teraz jest kwestia tego, co powinniśmy zrobić, czy my tylko na tym powinniśmy poprzestać. Wiem, że jesteście w różnych środowiskach i domyślam się, że w tych środowiskach nie macie wszystkich takich, którzy uważają, że aborcja to jest zło, a może macie nawet jakąś większość, która sądzi inaczej. Taka moja dygresja. Czasami to z bólem słucham, jak na przykład ktoś z Zabudowa czy z jakichś tych małych miejscowości jedzie do Warszawy i później słyszy, że po 2 latach tam pobytu czy jakimś tam, czasie mówi się, że no, coś w głowie się poprzewracało i ten głowa została poszatkowana. Gdzieś wyjeżdża jako człowiek, no gdzieś tam wydaje się ugruntowany w wartościach wychowanych chrześcijańskich, a teraz gdzieś przez 2 lata pobytu w Warszawie, stycznością z pewnymi środowiskami, no, które są bardziej no, takie, no, nie raczej Boże, gdzieś zmienia się pod wpływem tamtej kultury i zmienia swoje myślenie, że jakaś taka sieczka się robi w głowie. No ale tak jest. No, trudno jest bardzo nam, jeżeli żyjemy w środowisku, w którym są, my wyznajemy takie wartości, a te środowisko albo pracujemy w miejscu, w którym te wartości nie są podzielone, jesteśmy w mniejszości. Jest bardzo trudno utrzymać się. Trudno być, tu trzeba mieć dużo w sobie zaparcia, takiego ogromnego heroizmu. To się mówi w ogóle, kochani, że jak to jest, że większa, nawet jeżeli jest większa grupa ludzi żyjących wartościami chrześcijańskimi, a to im jest trudno przekonać innych do nawet jeżeli ich jest mniejszość do swoich racji, ale odwrotnie, kiedy jest większość żyjąca wartościami niechrześcijańskimi, to ci, którzy żyją wartościami chrześcijańskimi, są w mniejszości, to zło bardziej na nich oddziałuje. No. Jakaś jest w tym taka no, dziwna logika, tak? No my nie chcemy, kochani, się zatrzymywać, to zawsze robimy to, co... Trzeba zawsze pamiętać, że Pan Bóg od nas oczekuje to, co jest, nie jest ponad nasze siły, to jest naszą taką, jest w zasięgu naszych możliwości, ale staramy się zawsze, no nie tylko, no nie zabijaj, Kościół mówi nie zabijaj, jest przykazanie Boże, Kościół powiedział aborcja to jest grzech i na tym poprzestajemy. No trzeba gdzieś jednak, musimy na miarę naszych możliwości, naszego intelektu szukać jakichś uzasadnień. Szukać jakichś uzasadnień. Nie tak, bo takie jest prawo, bo to ktoś może to podważyć. No ale każdy ma z nas jakieś różne predyspozycje. No ja na przykład nie jestem dobry z biologii, to się nie będę bawił w jakieś tego typu argumenty z kimś, kto będzie ze mną dyskutował na ten temat właśnie o sprawy DNA, genów i tak dalej, no bo się po prostu na tym nie znam. Ale jeżeli ktoś ma do tego cmykałkę i gdzie no, Kościół podkreśla to, nauka mówi wyraźnie, że z człowiekiem mamy do czynienia od poczęcia. No. I jak ktoś ma zdolność do takich spraw biologicznych, no to szuka tych uzasadnienia w tej nauce i stara się dla tych, którzy są, myślą inaczej, przedstawiać argumenty. No. A my w tych argumentach jesteśmy tacy no, nieporadni. To nie zawsze, mówię, się bierze z naszej jakiejś tam ignorancji. Nie potrafimy zwyczajnie w świecie czasami, a mamy dobre chęci. Ale w tym trosce o życie nienarodzonych warto tak się zastanawiać głębiej, szukać na internecie czy z innych źródeł, jakie mogę argumentów użyć w takiej rozmowie, w takiej dyskusji. Przy czym tak naprawdę praktyka życia pokazuje, że argumentami takiej osoby ciężko jakkolwiek przekonać. Nie? Ciężko przekonać, no, a tym bardziej, ale jedno jest pewne, zawsze mówię, że to nie chodzi o to, żeby kogokolwiek przekonywać, znaczy to jest jakiś tam cel, tylko chodzi o to, żebym ja się przynajmniej, najgorsze to jest milczenie według mnie, milczenie, czyli takie ciche przyzwolenie, co nie, na to, no. Albo tam nie ma się co narażać, nie ma co się tam wychylać, po co robić sobie wrogów, co nie? No nawet jeżeli ta osoba będzie nas nie zrozumie, odrzuci nasze argumenty, uzasadnienia, jakieś świadectwa z życia, naszego osobistego świadectwa usłyszane od innych, ale to zawsze będziecie, wydaje mi się, że zawsze będziemy mieli poczucie jednak no i smutku, ale z drugiej strony pokoju serca, bo będziemy mieli poczucie, że się jednak no nie schowałem głowy w piasek, no. Że jednak zabrałem głos na miarę możliwości. No to jest tak, Czasami to jest tak, że czujesz, że masz takie przybicie do tej osoby, a czasami to po prostu sama myśl o tym, że chcesz się do niej odezwać, zwrócić na to uwagę, to już jakaś taka rodzi się bariera, nie wiadomo jaki mur wyrasta pomiędzy nami, choć tego muru tak zewnętrznie widać, to wewnątrz się ten mur się pojawia. Ale właśnie staramy się szukać tych argumentów i pokazywać im, że życie ma wartość, każde życie ma wartość. I w tym wszystkim wydaje mi się, to jest takie, to co jest przy tym strajku kobiet, to jest takie przerzucanie się. Czasami mam wrażenie, że po naszej stronie kościelnej jest za mało jednak za mało się jednak mówi w tym wszystkim o kobietach. No. Tu akurat tamte grupy mają trochę racji, tak? Bo jakoś tak, że cały czas podkreślamy o dziecku, o tym, że dziecko powinno się urodzić, że jest bezbronne, że nikt nie ma prawa decydować o tym, czyje życie jest wartością, czyje nie jest, ale trzeba bardzo mocno w tym wszystkim również i stanąć po stronie kobiety i zrozumieć kobietę, że to jest dramat, no. Czasami jakieś takie włączają się skrajne instynkty, powiedzieć, dobrze, jesteś w ciąży, teraz tego dziecka nie chcesz urodzić, zwalasz winę na to, bo to dziecko będzie chore i tak dalej, a gdzie ty byłaś wtedy, kiedy z chłopakiem swoim szłaś do łóżka, tak? No to można na takim czymś, można w tą stronę pójść, tylko komu to, co to da tak naprawdę, no. A właśnie umieć też zrozumieć trudne położenie kobiety, tak? która gdzieś przeżywa ciążę dziecka, które właśnie i jest chore, czy jest zagrożenie, że urodzi się martwe, że wpłynie też na jej zdrowie i tutaj trzeba gdzieś tam dawać takie poczucie, wydaje mi się, jednak zrozumienia dla położenia takiej kobiety właśnie. Nie, tam czasami się włącza już takie osądzanie, potępianie, żeby od tego być jak najdalej, co nie? I warto właśnie w tym wsparciu, wydaje mi się, no właśnie kobiet, no jakoś dodawać otuchy, że jak urodzi, to da radę, tak? Że dasz radę wychować to dziecko, no bo tam się tysiąc różnych pytań rodzi, właśnie okazać takie wsparcie. Inna sprawa, że zobaczcie, no świat to idzie tak na skróty w takich sytuacjach, to jest szok. No, świat nie będzie dawał jakiegoś tam wsparcia dla kobiet, które zaszły w ciąży i które się zastanawiają nad aborcją. Niektórzy będą tak naciskać, no to dokonaj tej aborcji, co nie? Kto tak naprawdę próbuje dodać otuchy dla tej kobiety? Może jesteś w trudnym położeniu, ale urodź to dziecko, my tobie pomożemy, co nie? My tobie pomożemy. Naszym również zadaniem jako takich katolików, chrześcijan jest to, żebyśmy mieli taką wiedzę. Nie musimy, mówię, być fachowcami, ale na przykład mieli, nie wiem, jakieś, znali jakieś ośrodki, tak, które mogą takiej osobie pomóc. To już możemy. To jest w naszym zasięgu, tak, zachęcić do tego, że tu jest taki ośrodek, że on się zatroszczy o ciebie, że może warto pójść, porozmawiać i tak dalej, co nie? To jest realna pomoc. No. To oczywiście tutaj dużą rolę odgrywają mężczyźni. No, widzę, że mężczyzn tutaj nie ma za dużo. Nie doceniam tych, którzy są, ale mężczyźni odgrywają w tym wszystkim ogromną rolę. Ksiądz zawsze mówi. Czemu ja mówię o nim ksiądz, jak on nie ksiądz? Pan doktor Jacek Kulikowski powtarza to, że kiedy kobieta zajdzie w ciążę i ma mężczyznę odpowiedzialnego obok siebie, to nawet jeżeli trudno jest ją to przyjąć, jej tą ciążę, to jeżeli ten mężczyzna jest odpowiedzialny, to ona urodzi to dziecko. Ale gdzie ci mężczyźni? To znowu gdzie ci mężczyźni, co nie? A to jest dla młodych dziewczyn taki weryfikator, czy facet się nadaje na męża. Zobaczyć przede wszystkim, jaki on ma stosunek do życia poczętego i zobaczyć, czy ma poczucie, czy jest gotowy bronić życie, nawet te najmniejsze, najsłabsze, wziąć za nie odpowiedzialność. Jak gotowy, jak się da to sprawdzić, to trzeba brać takiego, no ale niestety to różnie to bywa, no. Dlatego papież Franciszek ma tą wrażliwość na te najbardziej ludzi żyjących gdzieś tam na marginesie, ubóstwa i tak dalej, no wiedząc, że tam w Argentynie, w tych fawelach, no dochodzi jednak do tego, że jest bardzo dużo kobiet, które zachodzi w ciąży i nie ma tych chłopaków, mężczyzn, tak, ojców, ich dzieci uciekają, pryskają. On jest bardzo ostrożny później w ocenianiu tych kobiet, jeżeli dokonają aborcji. Jest bardzo ostrożny. Mówi, no źle to się stało, źle dokonały, ale właśnie chcę przez to pokazać, że jaka jest ogromna odpowiedzialność tego faceta, no. Że on po prostu, jak chciał mechanicznie podejść do kobiety, to podszedł mechanicznie do kobiety, swoje zrobił i tak naprawdę, a reszta to już nie jest ważne. Straszne to jest, straszne, ale prawdziwe. Ale kiedy mężczyzna daje otuchę, no, kiedy bierze odpowiedzialność, no to tak właśnie kobieta ma poczucie takiego, ma poczucie, że nie jest sama i nawet jeżeli to będzie taka ciąża, no właśnie, trudno to o tym mówić, nie, przychodzi przez język niechciana, to jednak przyjmie to potomstwo. No. Trochę w ogóle wydaje mi się, no teraz mam takie wrażenie, że no, te pioruny tak zawładnęły jakąś tam przekazem publicznym, takim medialnym, że gdzieś ciężko było zobaczyć, no tak widziałem, że no tak więcej facetów broniło tej sprawy związanej z tym, żeby dzieci były chronione. Teraz ostatnio zobaczyłem, że są plakaty, tak, jakieś tam pojawiły się w Białymstoku, tak, fajne, tam ufam tobie, jestem w drodze. Bardzo fajne takie plakaty. I zobaczcie, ale jaki szatan to jest cwańczyk, no. Już jakiś tam politycy, że to mowa nienawiści, no. Plakaty te, mowa nienawiści. Kogo, jak tam, ja to, ja zawsze tak, ja myślę sobie, jaką to trzeba taką, nie wiem, co oni próbują, już taką ekwilibrystykę myślenia, zdrowego rozsądku robić, że oni tak myślenie ludzi no, próbują zmienić, co nie? No, tam z tych plakatów to nie są, oczywiście można ludzie podchodzić do tych plakatów, gdzie widać, że dzieci są abortowane, co nie, te, no trudne, to są takie makabryczne te plakaty. One tak naprawdę nie spełniają swojego chyba takiego założenia, tak samo jak walka z paleniem, nie, tak za pomocą plakatów płucopalacza, czy kogokolwiek płucopalacza odstraszyło do tego, żeby on nie palił, tak, no tam, no, nie odstraszy, na tak było, choćby było jak najczarniejsze, jak smoła, tak. A te plakaty, no, że on nikogo nie uderzają, po prostu jest promocja życia, pokazane piękno życia na tym plakacie, że dziecko pod serce matki, w takiej formie rysunkowej. No tego za mało jest w ogóle w takim przekazie społecznym, bo tu nie chodzi o to, żeby iść na szermierkę i mówić tam na argumenty, dyskutować z tymi ludźmi, tylko chodzi o to, żeby stworzyć taki pozytywny przekaz, pokazać piękno rodziny. Pokazać piękno rodziny, piękno małżeństwa, piękno macierzyństwa, ojcostwa. No tego zobaczcie, że jest mało. No, no raczej to się, no jednak taką rozwiązłość to się promuje i tym podobne, co nie? To jest trudne, ale my troszczymy się o życie nienarodzonych. Zaraz będzie 25 marca, będziemy się modlić. 19 marca będzie taka nowenna, jest zalecona w całej ojczyźnie i wierzymy, że cywilizacja życia wygra, no. Że cywilizacja życia wygra, no. Mnie to zawsze zastanawia, jak to jest, kurczę, że ludzie są zwolennikami aborcji, a jednocześnie są przeciwnikami zabijania karpi na wigilijny stół. No i to znowu jest ekwilibrystyka umysłowa, no bo mi ciężko to jakkolwiek, nie wiem, no. Ciężko mi to pojąć w ogóle. No gdzie tu logika, no. Tak próbują ludzie tak nam obrzydzić siebie jako ludzi, żeby powiedzieć, żeby nic gorszego dla świata się nie mogło zdarzyć niż człowiek, który powstał, co nie? Absurd. I tak, kochani, kolejny punkt, dbanie o zdrowie. No to jest, nie zabijaj, to znaczy dbaj o zdrowie. Już trochę powiedzieliśmy o tym płucu palacza, że nikogo ten plakat nie przekona za bardzo, co nie? Ale dbać o zdrowie trzeba. No, nawet to, co gdzieś tam na ostatnim kazaniu, któregoś tam mówiłem właśnie o tym, żeby szanować swoje zdrowie. Patrzę i uczyć się też na błędach innych, co nie? Uczyć się na błędach innych. Włosi na przykład, czy Hiszpanie, nie każdego z nas oczywiście stać na to, ale Włosi, Hiszpanie to mają siestę. po obiedzie. Oni to są mistrzowie świata. My to tam w pracy czasami nie ma co, jak człowiek w pracy, Polak w pracy, to nie ma co przegryźć, tylko kanapkę jakąś ukradkiem tam zje. A Włoch to ma czas. Siesta się zaczyna. Zamykamy sklepy, wszystko jest, czy Hiszpan, wszystko jest pozamykane szczelnie, święty czas. Hiszpan odpoczywa, później już po tej sieście to tam na godzinkę tak prowizorycznie sobie otworzy swój zakład i koniec, co nie? I oni, jakaś w tym jest taka mądrość, jest jakaś w tym mądrość, no bo człowiek nie robot, no. Człowiek nie jest terminatorem. Nas nie da się w człowieku, tak jak w jakichś technicznych rzeczach, baterii, akumulatora wymienić kilka części i będzie dalej funkcjonował. No, trzeba gdzieś tam o to zdrowie dbać. Ignacy z Loyola zawsze mówi do braci swoich: pół godzinki po obiedzie drzemki. Pół godzinki drzemki. Powiem szczerze, robię tak i dobrze. No. Przewracam się czasami, bo nie, ciężko zasnąć. Tak, no ale te pół godziny coś jest w tym takiego, że wstajesz, niby tam się tego tam przewracał, ale jakiś trochę zastrzyk nowej energii jest, co nie? Oczywiście my możemy tak powiedzieć, kurde, ci ludzie to dzisiaj to mają bzika na punkcie tym zdrowia, już dbają o takie fiute dietki, jakieś tam sporty i tak dalej, no to jakiś totalny bzik na tym punkcie, no. Ale z jednej strony tak sobie myślę, no nauka idzie do przodu, mamy pewną wiedzę, czemu z tego nie korzystać, no? Czemu z tego nie korzystać, no? W imię jakichś tam zasad, bo kiedyś ludzie tak funkcjonowali, jakoś żyli, to kiedyś ludzie i wiele różnych rzeczy robili, no. Kiedyś ludzie i konno jeździli, i nie wiem co tam jeszcze inne, różne innymi rzeczy robili, no ale zostało wynalezione i korzystamy z tego, co dzisiaj jest. Ale to jest bardzo ważne, żebyśmy dbali o zdrowie, o odpoczynek, o to co jemy, o to jak się wysypiamy, z czego korzystamy i tak dalej. My dzisiaj mamy tyle tych bodźców, co nie, że to jest po prostu, to jest niesamowite. Wiecie, że człowiek chyba może się bardziej zmęczyć, mózg, bo to mózg tutaj jest, o to chodzi, że mózg się człowieka męczy bardziej czasami niż jakąś taką karówą 10-godzinną, no tak, no 10-godzinna karówa jakaś przy pracy fizycznej, to ciało męczy. Ale mózg, jeżeli na przykład, nie wiem, dużo czasu nas się spędza przy telewizorze, przy komputerze, czyli tam cały to, gdzie jest cały czas zaangażowany, bo mu tutaj te zmysły pracują na najwyższych obrotach, no to jest mega męczące, co nie? Mega męczące. I są różne takie książki, które mówią o tym właśnie, ile jeszcze po, na przykład jak gdzieś tam niektórzy z telewizorem zasynają. Jak te treści jeszcze z 2 godziny pracują w człowieku, co nie? Że one jeszcze oddziałują i ten mózg angażują. I później czasami jest tak, że człowiek wstaje i zmęczony, no. A myśli w sumie, kurczę, no poszedł dosyć względnie spać w odpowiedniej porze, no. Ja to tak zauważyłem, że jak ja zrezygnowałem z zasynania z tabletem, bo tam puszczałem sobie na YouTube jakieś fajne rzeczy, jakieś tam sportowe rzeczy słuchałem jeszcze, czy jakieś tam konferencje i słuchałem sobie, tak zasynałem przy tym. Ale jak skończyłem z tym, tak powiedziałem sobie, 20 godzina, to już ja na żadne tam nie wchodzę, internety i telewizję, to tylko mecze obejrzę od czasu do czasu, to sny mi się zaczęły śnić, no na przykład, no. To jestem zaskoczony, że sny się zaczęły śnić. Chociaż tutaj mam taki minus, że no, nie okazuje się, że nie jest tak, że od razu się wysypiam. Nie wiem czemu. To jeszcze muszę dojść do tego, czemu chodzę spać mimo wszystko wcześniej i nie oglądam telewizji, a się nie wysypiam. Ale to jeszcze mam taką na to teorię, że to może wynika z tego, że jak mój mózg był do tej pory tak karmiony, no to jak mu się tak odbierze, no to później on szuka, męczy się, szuka, żeby to jeszcze tam coś mu na zakąskę dać i on wtedy może się, ale to jest kwestia, mi się daje, że przyzwyczajenia, tak? Ale dbać właśnie o zdrowie, to jest nie zabijaj siebie, tak? No my czasami no boimy się. Człowiek jest jednak taką istotą, że jednak w sobie rozpoznaje, że coś z moim się w środku we mnie dzieje nie tak, co nie? Coś się dzieje we mnie nie tak z moim ciałem, no i dostaję jakiś tam sygnał, pójść do lekarza na przykład, co nie? No i to wtedy czasami tak my to lekceważymy, no. Bo boimy się prawdy, co nie? Boimy się prawdy, no. To jest inna, jedna kwestia, ale później jak będziemy sobie pluć w brodę, kiedy pomyślimy sobie, no dostawałem sygnał, nie poszłam i a gdybym to wcześniej się zdiagnozowano, to bym udało się pewne rzeczy zrobić, no ale i to później są takie, to jest takie płakanie, co nie? I dzisiaj też również się nie ma co troska o życie, to troska również o życie te psychiczne. No. My dzisiaj tak patrzymy na człowieka całościowo, co nie? No to może wcześniej było tak, że coś z psychiką to już nie, lepiej o takich sprawach nie mówić, bo to już znaczy, że ja do choroszczu się nadaję. No takie to jest jednak trochę, łamią się w tej sferze lody, ale trochę jednak wciąż jesteśmy hermetycznie zamknięci, takimi mamy stereotypy na ten temat. Dzisiaj ktoś powie, a teraz wymyślili te depresje, to wszystko, kiedyś tego nie było. Kiedyś tego nie było. To też tak nie można gadać, kiedyś to nie było, bo temu człowiekowi, który przeżywa depresję, to nic mu nie pomoże, tylko w kolejnych kołowrót wyrzutu sumienia go wprowadzi i on będzie jeszcze siebie bardziej dołował. No. Bo kiedyś tak nie było. To nie ma co gdybać coś kiedyś. Jest taka konkretna rzeczywistość, ona przynosi konkretne wyzwania. Są ludzie, którzy mają na tym polu problem i trzeba im pomóc. No. Jest człowiek, trzeba mu pomóc. No. A nie tam oceniać, czy to kiedyś było, czy kiedyś nie było, co nie? To z różnych powodów kiedyś tego nie było, na przykład no, depresji, no. Z różnych powodów, no. Życie też tylu emocji, uczuć nie dostarczało i nie podkręcało, ile mamy wspólnie, tak? Dzisiaj, tak? Ile przeżywamy różnych sytuacji, później to wybucha i człowiek popada w depresję, przeżywa ogromną ciemność, co nie? A trzeba takim ludziom właśnie dbać o zdrowie swoje i psychiczne i fizyczne i nie bać się też przyznać się, że, bo to jest, dzisiaj takie to mówią, tak jak choruje mi ręka, noga, serce, tak choruje moja psychika, choruje moja dusza. No. I czasami nie wystarczy pójść na modlitwę o uzdrowienie, na mszę świętą uzdrowienie, tylko trzeba fachowej pomocy. No. Psychologia, można powiedzieć, że to jest, ktoś może powiedzieć, a to od diabła pochodzi. No prawda, że psychologia w wielu miejscach zastąpiła duchowość, ale nie zmienia faktu, że jest dużo dobrych dokonań. No. Trzeba korzystać i dbać o to zdrowie. Nie zabijać kochani słowem, co nie? Kiedyś usłyszałem, ale mój kolega kiedyś powiedział do mnie, słuchaj, jeszcze nikt od słowa nikt nikogo słowem nie zabił. Tak sobie na pierwszy rzut oka pierwszy raz słyszałem, myślałem, no faktycznie prawda, ty, no, mądrość Boża przemówiła przez niego. Ale później zacząłem po jakimś czasie tak rozkminiać, sobie myślę, no to prawda, że w sensie takim dosłownym to nikt słowem nie zabił. Co nie? Ale mimo wszystko słowa, tak jak potrafią budować, tak potrafią niezwykle ranić, no. Niezwykle ranić, zadawać ogromną ranę. Czasami to może, jeszcze tak jak ktoś tam mówi na przykład o zabójstwach, co nie, że lepiej czasami już strzelcie mi tą kulkę w łeb, jak macie mnie zabić, niż to robicie powoli, co nie. Niż robicie to powoli, tak krok po kroku, że ja po prostu umieram z minuty na minutę, bo ogromnie przez to cierpię. Tak samo jest właśnie ze słowem, że ono może czasami jest gorsze niż śmierć z karabinu, czy z jakiejś tam broni, bo tam się załatwia sprawy no, w ułamku sekund to wszystko, a tutaj słowo tak niektóre wypowiedziane z jakąś nienawiścią, złością w stosunku do drugiego, to po prostu no, przeszywa, wierci i chodzi się, no, człowiek chodzi przybity nie tylko nie jakiś tam kilka dni, ale może czasami może latami, tak? Latami, no. I to jest to właśnie, no. Najczęściej my, kiedy najczęściej, kochani, słowami ranimy? W momencie gniewu, tak? No jak gniew się włącza, to ranimy kogoś, tak? No bo jest jakaś tam napięta sytuacja, no i wtedy hamulce nam puszczają i już wtedy jest strasznie się nakręcamy i zaczynamy różnego rodzaju rzeczy mówić. I najczęściej to później jest tak, że jak ten gniew minie, to później tylko pozostaje jeden wielki wyrzut sumienia i to poczucie takie, Jezu, czemu znowu ja się nie powstrzymałem, po co to było, co nie? Po co to było? To jest tak na przykład, jak czasami facet się zdenerwuje mocno i zaczyna tam do kobiety różne rzeczy mówić, już nawet niekoniecznie klnąć, ale czasami może takie powiedzieć zdanie, Jezu, jak ja żałuję, że tak naprawdę to ja się pomyliłem, że z Tobą wyszedłem, ożeniłem się z Tobą i w ogóle tak naprawdę to Ciebie nie kocham. Czasami tak ludzie w gniewie mówią, co nie? Jak kobieta to odbiera? No kobieta to mocno odbiera, tak? A tak naprawdę mężczyzna, kiedy mówi coś takiego w gniewie, to nie jest prawdziwe, tylko chodzi o to, że on chce tak powiedzieć, żeby tą drugą stronę zranić i tak naprawdę wyrzucić z siebie całą złość. Dlatego do takich słów się po takie słowa sięga, a tak naprawdę to nie mówi, to co mówi, to nie jest prawdą. No. I później tłumaczy się dla tej kobiety, że to jest nieprawda i tak dalej, a już któryś raz za to przepraszał, a kobieta w którymś momencie sobie jakiś czas wypomina dla niego. A ty, bo ty tak gadasz, a pamiętasz, jak mi to powiedziałeś, że ty mnie nie kochałeś, nie kochasz, czyli źle zrobiłeś, że się ze mną ożeniłeś, tak? No jest to jakoś ze sobą, jest to ze sobą jakoś powiązane, dlatego warto włączać w hamulec, no. Kiedy jakieś przychodzą nerwy i trudne to jest, ale dopiero jak opuszczę emocje, to wrócić do tematu, no bo to słowa w gniewie, w mocnym, silnym gniewie, w jakimkolwiek nawet wypowiedziane, będą tylko niszczyć i będą tylko ranić i zostawać latami, co nie? Niektórzy ludzie to mówią, że mają różne rozwiązania, no w małżeństwie. Mówią, że nie wiem, idą w tym momencie, jak się kłócą, to jak już zbliża się ten poziom taki najwyższy kłótni i gniewu, to idą do różnych miejsc, w różne strony swojego domu, mieszkania i zaczynają każdy osobno dziesiątkę różańca odmawiać i to ich uspokaja. Może i to jest dobre i to jest rozwiązanie, co nie? Ale właśnie w gniewie możemy powiedzieć, później będziemy tego żałować, a na tych będziemy żałować, to później żałowanie się zda, bo ta osoba będzie o tym pamiętać i będzie nam to może latami wypominać. Trudne to jest. No i dlatego jak to ważne jest, żebyśmy ważyli słowa. No to co dokładnie mówimy, zastanowili się dwa razy, jak to ta osoba może odebrać. No, problem polega na tym, że w emocjach, a gniew jest w uczuciach takim, no, gniew jest do tej kategorii naszego egzystencji należy, to prąd od mózgu odłącza, no i wtedy te emocje nam podpowiadają. A jak mózg, jak nie mamy prądu do mózgu, mózg nie ma prądu, no to wtedy niestety, ale emocje nam właśnie wszystko, co tylko leży, to wyrzucają, co nie. Czasami też nie zabijać słowem, to znaczy nie niszczyć w innych, tak sobie myślę, nie niszczyć pasji, no. Jak to jest w rodzinach, jest rodzic, ma wizję co do swojego dziecka. Sprecyzowaną, co nie. Sprecyzowaną, że tak ma być i tak ma być. A później jak dziecko przychodzi i mówi, że ono ma jakiś taki pomysł na siebie, a rodzic patrzy, no w moim schemacie się to nie myśli, no to co ty tam gadasz? Na niczym się nie znasz, to jest bezwartościowe w ogóle. Ty posłuchaj, co ja ci mam do powiedzenia, ty masz tą stronę iść i koniec, i więcej dla ciebie nie ma wyjścia. No. Nie zabijać właśnie, nie niszczyć w tej pasji w innych, tylko, bo ja zawsze mówię, jeżeli coś jest, ktoś idzie w złą stronę, to zawsze trzeba przeciwko temu protestować. Ale nasze życie również się składa z rzeczy takich ambiwalentnych. One nie są nie są na pewno same w sobie złe. No, jak pójdzie w tą czy we w tą, to grunt, żeby to, co robił, nie niszczyło jego, nie niszczyło drugiego człowieka i jego rozwijało. To jest to kryterium, a nie na zasadzie, a bo to nie jest, ja mam inny pomysł, ja się znam na życiu i ci powiem, to jest w ogóle bez sensu, co nie? Bez sensu, co ty robisz i to nawet nie chcę nawet o tym słyszeć. Nawet nie chcę o tym słyszeć. Idź do pokoju swojego, zamknij się i wracaj tam. Jak będziesz, zmienisz swoje myślenie, to ja wtedy z tobą pogadam. Wtedy ja z tobą porozmawiam, co nie? I później cokolwiek by jakiś tam, i co, w takim dziecku, czy kimkolwiek, jakim człowieku, to później się dziwimy, że ktoś się do nas nie odzywa, albo nie chce z nami rozmawiać, no bo jak kurde, ty do niego wyłaniasz się, a ty mu kurczę, bierzesz młotka i walisz w głowę, tak? I wracaj na swoje miejsce. I jeszcze pokrótko dwie rzeczy. Jeżeli chodzi o nie zabijaj. Nie zabijaj, to jest znaczy szacunek do życia, to o to chodzi, ale my na przykład jako chrześcijanie taką przyjmujemy podejście do życia, że życie, no tak, jest absolutną wartością, to znaczy każdy ma prawo do życia, ale dla nas chrześcijan jednak życie nie jest tą wartością najwyższą, tak? Najwyższą. Życie tutaj, ziemskie, najwyższą dla nas wartością jest życie, życie w niebie, a najwyższą wartością jest również życie drugiego człowieka i wiara, tak? Dlatego mamy męczenników w Kościele, tak? Oni byli gotowi właśnie poświęcić swoje życie, bo wiedzieli, że życie w tym porządku ziemskim jest istotne, ale nie jest najważniejsze. Że są takie rzeczy, takie właśnie jak wiara, jak niezaparcie się Boga, które są cenniejsze, tak? Cenniejsze właśnie niż życie. I czasami jest tak, że właśnie życie, kiedy nie ma tej wartości absolutnej, kiedy widzę, kiedy oddaję, właśnie pokazuje się przez to, że oddaję życie za kogoś w ogóle, tak? Za drugiego człowieka, który poświęcam swój los, co nie? I tu się wtedy okazuje, że rzeczywiście życie jest ogromną wartością, ale nie jest wartością najwyższą. To, co Pan Jezus mówił, co by człowiek miał z tego i zyskał, gdyby właśnie posiadł cały świat, a szkodę by na swojej duszy poniósł. No. To jest życie jest cenne, trzeba dbać, troszczyć się o swoje, o innych, ale są takie sytuacje no, trudne w naszym życiu, które pokazują, że właśnie czy wiara, czy życie drugiego człowieka kosztem własnego jest czymś wyższym. Gotowość właśnie do poświęcenia. I ostatni punkt, kiedy można zabić? No. Okazuje się, że można, no, nie można tak powiedzieć, że można kogoś zabić, co nie, ale to jest również oficjalne nauczanie Kościoła. Są takie sytuacje, w którym właśnie jako katolik, jako chrześcijanin mogę kogoś zabić pod warunkiem, że jest to sytuacja, w obronie własnej albo w obronie kogoś, co nie. To wtedy mówimy o tak zwanej, teologia moralna mówi wtedy o czynie o podwójnym skutku, tak? Mamy, no, jeżeli ktoś broni kogoś albo siebie broni swojego życia przed napaścią, czy ktoś na tą osobę napada, no to jeżeli ten napastnik zostanie zabity, no to mamy czyn o podwójnym skutku, tak? Tym pierwszym skutkiem to jest to, że ja siebie obroniłem, czy obroniłem kogoś mojego bliskiego, a tym drugim skutkiem jest to, że ten człowiek nie żyje. Ale na czym polega ta właśnie zasada o podwójnym skutku? No polega na tym, że ja tego drugiego skutku nie chcę. No nie chcę bezpośrednio zabić tego człowieka. Ja przede wszystkim chcę ocalić swoje życie. A tamten efekt, że on został zabity, jest efektem takim bezpośrednio przeze mnie niechcianym. Bo gorzej byłoby, żebym ja chciał tylko nie dla obrony własnej, ale po prostu zniszczyć tego człowieka. No to wtedy to jest coś zawsze złego, tak? Trudne to są na pewno sytuacje, ale jeszcze w ogóle jest takie rozróżnienie, że no jeżeli ja widzę, ja muszę zastosować środki obronne takie adekwatne do tego, w jaki sposób jestem atakowany, co nie? Czy jasne, jak ktoś, to może taka wymyślona i wymigowana sytuacja, ale jak ktoś widzę, że ktoś już pistolet wyciągnął w stronę kogoś mojego bliskiego albo w stronę we mnie, a ja mam drugi pistolet u siebie, no to mogę tego, no nie będę do niego próbował podbiec i go obezwłasnowolnić, tak? Tym, żeby on jestem karateką, walnę mu tam i on pistolet opuści, tylko od razu strzelać w niego, co nie? No bo i to jest ten środek no, właściwy, no, do adekwatnie do danej sytuacji, ale jeżeli ktoś jest atakowany przez kogoś na zasadzie, no na gołe ręce idzie, a ten już nie, i mąż widzi, że żona jego jest atakowana, wyjmuje spluwę i go tam strzela w niego, no to też nie jest do końca dobre, bo to od razu tak, ale to łatwo się mówi historia, w praktyce to nie wiadomo, jak człowiek się by zachował, tak? Ale jest coś takiego właśnie w Kościele, jak traktujemy, że kiedy jest obrona własna albo obrona kogoś naszego bliskiego, to wtedy to zabójstwo, to zabicie kogoś nie jest grzechem. Tak to jest nauczanie, ale to nie zmienia faktu, że my później nawet jeżeli byśmy jakiegoś chyba najgorszego zbira zabili, to byśmy mieli z tego powodu i tak wyrzut sumienia, no. To jest tak, jesteśmy tak skonstruowani, to nam czasami się, ja to jakoś tak, czasami to jest tak właśnie, czytasz coś i taka eureka nagle, co nie? Pojawia się takie zdziwienie, że to tak może być. No jak oglądamy filmy wojenne, na przykład podczas honoru obejrzeć jakieś tam różne tego typu seriale, teraz jakieś tam Bogowie jest, co nie? No to jak tam jest? No jak Polacy rozprawiają się z Niemcami. Idą tam raz, dwa, ciach, ciach, zabijają go i człowiek taką mentalność popkulturalną, popkultury, którą kreuje wiedzę swoją i wyobrażenia, przekłada, że na życie, że tak rzeczywiście było. A tu się później okazuje, że nawet najgorszego zbira ci żołnierze w Polsce podziemnej, takiego najgorszego zwyrodnialca Niemca, na którego mieli bite dowody, jaką krzywdę wyrządził dla ludziom, że oni mieli do końca, to nie było tak łatwo podejść i mu strzelić, tak? I to nie było z tego powodu, że jaka operacja, jak dokonać tego, jak się znaleźć, żeby go wycelować i czy ja trafię w niego, czy nie, tylko po prostu, że go muszę zabić, że on straci przeze mnie życie. No, ciężko było to, jak się słucha świadectw, jak się czyta o tych relacji, to ciężko dla tych ludzi to przychodziło, co nie? Nawet największego łotra pozbawić życia, tak? Nie, ale właśnie to, co jest nauczaniem Kościoła, można w obronie własnej jako ostateczny środek kogoś zabić. Nie dlatego, że chce go zabić, ale dlatego, że broni siebie lub kogoś bliskiego. I ostatnia rzecz. Papież Franciszek teraz zmienił trochę nauczanie, bo do tej pory były takie jakieś pewne wyjątki, w których dopuszczana była jeszcze w Kościele kara śmierci. Papież Franciszek to zniósł teraz, tak? Nie ma żadnej sytuacji, nawet jeżeli ktoś dokona jakiegoś najstraszniejszego przestępstwa, nie można nikt nawet takiego zbrodniarza pozbawić życia, co nie? Pozbawić życia. No to jest trudne takie, bo w praktykach państw, gdzie jest kara śmierci, pokazuje, że tam przestępczość jest mniejsza, tak? To jednak to jakoś tam jest takim straszakiem prawo, tak? Ono jednak jakoś tam ostrasza i zapala tą lampkę, tak, w człowieku. Ale inna sprawa, nie możemy jako Kościół bronić dzieci narodzonych i mówić, że życie ludzkie ma wartość, tak? Każde życie ludzkie wartość, a później jednocześnie dopuszczać, że w niektórych przypadkach można kogoś zabić, tak? Choćby on był zwyrodnialcem, no. Ale ma szansę się gdzieś w każdej chwili zmienić, w każdej chwili się nawrócić. Papież Franciszek to w ogóle jest radykał niesamowity, w ogóle idzie po bandzie, bo on mówi jeszcze, to akurat, tak powiem szczerze, że mam duży znak zapytania przy tym. Uważa, że nawet nikt nie powinien być skazany na dożywocie. No, uważa, że dożywocie już papież Franciszek nazywa, to jest kara śmierci, tak, w tej encyklice Fratelli Tutti, tam to dożywocie jest jakąś formą kary śmierci. To już tak, nie wiem, jak to tak odbierać, co nie, ale jakaś na pewno kara musi być za takie popełnione zbrodnie i musi być jakaś, musi być ostraszająca, ale nigdy zabicie. Życie pochodzi od Boga i niech Bóg to życie, niech to życie z tym życiem, on o tym, niech o tym życiu decyduje. No troszmy się, kochani, o to właśnie życie na tych różnych poziomach i o własne, właśnie to, co było w podręczniku tutaj. Sposób pozytywny, nie tylko nie zabijaj, tylko też właśnie jako pozytywny, to znaczy troska o życie swoje, tak? Nie zabijam, kiedy troszczę się właśnie o życie i duchowe, i psychiczne, i fizyczne, i jako całego człowieka. To tyle. Pomodlimy się jeszcze.
Na początku tej modlitwy podziękujmy Panu Bogu za dar naszego życia. Za to, że ofiarował nam to życie. Za to, że mogliśmy przeżyć je do dzisiejszego dnia, do dzisiejszego wieczora. Panie Boże, uwielbiamy Cię w życiu każdej osoby, która jest tutaj obecna. Uwielbiamy Cię w życiu wszystkich osób z naszej wspólnoty, naszych rodzin, naszych bliskich, naszych przyjaciół i tych, których nosimy w sercu. Chcemy Cię, Panie, uwielbiać i dziękować Ci za to, że w nas, ludziach, złożyłeś ten dar przekazywania życia. Za to, że podzieliłeś się tym darem i możemy to życie przekazywać dalej. Bądź uwielbiony, Panie.
Bądź uwielbiony, Panie.
Bądź uwielbiony, Panie, za Twoją miłość do każdego człowieka. Bądź uwielbiony, Panie.
Bądź uwielbiony, Panie.
Bądź uwielbiony, Panie, w cudzie nowego życia, w każdym dziecku, które przychodzi na świat, w tym, któremu Ty dajesz początek, Bądź uwielbiony, Panie.
Bądź uwielbiony, Panie.
Bądź uwielbiony, Panie, w Twojej trosce o to, aby każde życie mogło się rozwijać. Bądź uwielbiony w sercach tych wszystkich ludzi, którzy dbają i troszczą się o nasze życie. Lekarzy, pielęgniarek, różnych osób, które czasami zupełnie dla nas nieświadomie są pomocą, aby nasze życie było zachowane. Bądź uwielbiony, Panie.
Bądź uwielbiony, Panie.
Bądź uwielbiony, Panie, we wszystkich osobach, które podejmują trudną decyzję przyjęcia daru dziecka. Te, które decydują się pomimo trudności, aby dar życia przyjąć. Bądź uwielbiony, Panie.
Bądź uwielbiony, Panie.
Panie, chcemy Cię prosić o Twoją pomoc i łaskę dla tych, którzy stają teraz na rozdrożach, dla tych, którzy są zmuszani, którzy są przynaglani do tego, aby pozbawić życia kogokolwiek. Prosimy Cię o Twoją łaskę, prosimy Cię o Twoją pomoc dla tych osób. Prosimy Cię o to, abyś posyłał tam do nich wszystkich ludzi, którzy mogą im w tej sytuacji trudnej pomóc, abyś błogosławił, dodawał siły, mądrości, abyś był z tymi, którzy teraz najbardziej potrzebują Twojej pomocy i Twojej opieki. Prosimy Cię, Panie.
Prosimy Cię, Panie.
Prosimy Cię, Panie, abyśmy umieli dostrzegać wartość naszego życia. Abyśmy dziękowali za każdą łaskę, którą od Ciebie otrzymaliśmy. Prosimy Cię, Panie.
Prosimy Cię, Panie.
Prosimy Cię, Panie, o to, abyś pozwalał nam poznawać wiedzę, abyś pozwalał nam tą wiedzą się dzielić z innymi, abyśmy wykorzystali wszystkie najnowsze i te starsze wynalazki, techniki, to wszystko, co pozwala nam ratować nasze życie. Prosimy Cię, Panie.
Prosimy Cię, Panie.
Prosimy Cię, Panie, o to, abyś w naszych sercach rozbudzał tę wiarę w to, że życie każdego człowieka jest ważne, a w Twoich oczach jest jednoznaczne i równoznaczne, bo nikt nie jest lepszy ani gorszy. Ty, Panie, kochasz każdego z nas. Prosimy Cię, Panie.
Prosimy Cię, Panie.
Panie, proszę Cię, abyś przyjął teraz tej chwili ciszy, który każdy z nas niech wypowie to, co chce Panu Bogu powiedzieć. Niech to będzie nasza modlitwa w ciszy, to, co przychodzi Wam do serca, to, co chcecie Panu Bogu teraz polecić, abyśmy nie zabijali w sobie tego daru, który nam dałeś. Zapraszam Cię teraz, żebyś w chwili ciszy polecał Panu Bogu to, co chciałbyś Mu teraz powiedzieć. Panie, pragniemy Cię także przepraszać za wszystkie słowa, które wypowiadaliśmy wobec innych, za te, które raniły te osoby. Chcemy Cię przepraszać za każde słowo wypowiedziane w złości, w gniewie. Chcemy Cię przepraszać za to wszystko, co nie przynosiło budowania Twojego Królestwa, ale przynosiło ból, płacz, smutek i rozpacz tych, do których mówiliśmy. Przepraszam Cię, Panie. Przepraszam Cię, Panie, za tych wszystkich, którzy dokonali aborcji, którzy zrobili to świadomie, którzy nie uznali Twojego prawa do decydowania o ludzkim życiu. Przepraszam Cię, Panie.
Przepraszam Cię, Panie.
Przepraszam Cię, Panie, za swoje grzechy, ale też za grzechy wszystkich ludzi, którzy nie chcą dostrzec, że właśnie przez takie działanie, przez zabijanie tracą swoje życie w Tobie. Przepraszam Cię, Panie.
Przepraszam Cię, Panie.
Panie, przyjmij naszą modlitwę i pragnienie bycia przy Tobie. Przyjmij naszą modlitwę i prośbę o to, abyś nas prowadził. abyśmy zawsze wybierali życie, abyśmy zawsze wybierali Twoje przykazania, abyśmy zawsze szli Twoją drogą. Proszę Cię, Panie.
Proszę Cię, Panie.
Wybrany, poczuj się szczególny. Jesteś piękny w oczach Pana Boga. Jesteś piękny i Bóg pragnie Twojego piękna. Niech to pragnienie, które teraz śpiewaliśmy w pieśni, będzie pragnieniem naszego serca. Być pięknym w oczach Boga. Nieść Jego piękno do innych. Dostrzegać Jego piękno wokół siebie. Otwórz, Panie, nasze oczy. Otwórz nasze serca. Abyśmy każdego dnia mogli Ci podziękować za to, że żyjemy, za to, że jesteśmy, za to, że możemy Cię poznawać, za to, że możemy Cię przyjmować, za to, że nasze życie naprawdę ma sens. Pozwól nam ten sens odkrywać, bo chcemy być tylko Twoi. Chcemy być zawsze blisko Ciebie. Proszę, dodaj nam siłę, abyśmy wytrwali w tym pragnieniu bycia pięknymi przed Tobą, bycia pięknymi dla Ciebie. Chcemy być piękni, Panie, bo jesteśmy piękni, ale tylko z Tobą. Proszę Cię, Panie, uczyń nas pięknymi Twoimi dziećmi, które pragną być blisko naszego Pana. Proszę Cię, Panie, przyjmij nasze pragnienia, przyjmij naszą modlitwę, przyjmij ten czas i nasze podziękowanie. Wołamy do Ciebie, zbierając wszystkie nasze prośby. W tej modlitwie, której nauczył nas Pan Jezus. W tej modlitwie, która zawiera wszystko, czego potrzebujemy. I z głębi serca wołajmy do Niego. Ojcze nasz,
któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje,
bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen.
Błogosławieństwo. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Idźcie w pokoju Chrystusa. Amen.